i siostry, dzisiejsza liturgia małżeństwa świętego Jana Chrzciciela przypomina nam, że zawsze było ono obecne w Kościele, że już przed krzyżem Chrystusa było męczeństwo, a w centrum męczeństwa, które jest w Kościele od samego początku, stoi krzyż Jezusa Chrystusa. Krzyż, który rzuca cień na historię. Cień krzyża, cień cierpienia, cień męczeństwa. I w tym cieniu krzyża, mającym kształt męczeństwa, wyrastają najwspanialsze owoce świętości i łaski. Właśnie męczeństwo to są najpiękniejsze kwiaty Kościoła. Jakże genialne jest spostrzeżenie starożytnego autora Tertuliana z II wieku, który patrząc na sytuację, jaka go otaczała, a żył przecież w czasach krwawych prześladowań chrześcijan, napisał te słynne słowa: Sanguis martyrum semen Christianorum. Krew męczenników jest zasiewem nowych chrześcijan. I ta prawda wyrażona przez starożytnego Tertuliana potwierdziła się w początkach Kościoła, potwierdziła się w historii i potwierdza się w naszych czasach. Po ludzku biorąc, Kościół prześladowany przez ponad 200 lat w sposób brutalny, krwawy, powinien zniknąć z powierzchni ziemi. A tymczasem wręcz przeciwnie. Uciekając przed prześladowcami, chrześcijanie zanosili Ewangelię do całego niemal ówczesnego świata. Pamięć o tych, którzy nie zaparli się Chrystusa, ale tak jak On przyjęli śmierć, była stale żywa. Groby męczenników stały się centrami kultu, centrami życia duchowego. Rzecz niezwykła, rzecz dla pogan nie do pojęcia. Nie do pojęcia także dla historyków, dla socjologów. I nie inaczej jest w naszych czasach. W naszych czasach rzekomo demokratycznych, tolerancyjnych, czasach hołdujących idei New Age, kiedy to już niebawem ma nastać nowa era, albo już nastała według innych frakcji nurtu New Age, epoka, era, w której wszyscy mają być sobie równi, gdzie nie ma żadnych podziałów, nawet ma być zrównanie płci, wszystko ma być jednością, harmonią, szacunkiem, miłością, jak za czasów mesjańskich opisanych w księdze proroka Izajasza, że dziecko się będzie bawić na noże kobry i nawet lew będzie jadł słomę, już pewnie nic nie będzie innego miał wycenić. I w tych właśnie czasach, pozornie takich właśnie tolerancyjnych, takich pobłażliwych, każdego roku szacuje się, bo do końca nie sposób tego zbadać, szacuje się, że każdego roku ginie około 70 tysięcy wyznawców Chrystusa. Tylko dlatego, że przyznają się do swojej wiary. Jakoś nie słychać o męczeństwie z motywów religijnych w islamie, w judaizmie. To jest jakaś tajemnica chrześcijaństwa. To jest ten cień krzyża, który się kładzie na historię. I te formy prześladowania chrześcijan wciąż są obecne i bardzo różnorodne. I pewnie tu w społeczeństwie amerykańskim też siostry mogłyby dać wiele takich przykładów. Weźmy tylko z Europy. Niedawno mi jedna ze studentek mówi, wyjechała do pracy do Anglii, no i szybko tę pracę straciła. Dlaczego? Bo pracodawcy przeszkadzał krzyży, które ona nosiła. Albo jej powiedział, albo krzyżyk, albo praca. Więc ona wybrała krzyżyk. Na szczęście znalazła inną, lepszą pracę, więc tak to czasem bywa. No a cóż powiedzieć o hekatombie miliona ofiar, zdecydowanej większości chrześcijan, jaka przetoczyła się przez Ruandę w latach 90., na którą świat patrzył z obojętnością, więcej, na który świat zarobił. Przecież dobrze wiemy, zwłaszcza będąc tutaj, że każda wojna nakręca koniunkturę gospodarczą. Wojna jest potrzebna, żeby gospodarka nie upadła. Im gorzej ma się gospodarka, tym bardziej potrzebna jakakolwiek wojna. Zwłaszcza krajów ubogich, bo one muszą kupować broń, bo muszą kupować wyposażenie. A że akurat się trafiło na dwa plemiona, jedno zdecydowanie chrześcijańskie, drugie niekoniecznie chrześcijańskie, to tym lepiej. Niech się chrześcijanie wymordują. Drogie siostry, ale w historii oprócz krwawego męczeństwa zawsze było obecne także bezkrwawe męczeństwo. W pierwszych wiekach, kiedy ustały prześladowania, zrozumiano, że naśladowanie Chrystusa wymaga ofiary, wymaga wyrzeczenia. Jako ideał widziano dziewictwo, które nazwano nie bez powodu białym męczeństwem. Nam się to wydaje trochę dziwne, dlaczego akurat dziewictwo musi być porównywane z męczeństwem. Dlatego, że w tamtych czasach, w tamtej kulturze starożytnej, pogańskiej, nie było szacunku dla dziewictwa. Dochowanie wierności Chrystusowi, dochowanie dziewictwa, dochowanie zwykłej przyzwoitości w takich naszych kategoriach było naprawdę na miarę męczeństwa. Wystarczy tylko chociażby poczytać Quo Vadis, aby mieć jakiś obraz, jak trudnym było dochować wierności swoim ideałom. Zawsze w historii było tak, że obrona prawdy, obrona najwyższych wartości wiązała się z cierpieniem, z ofiarą życia. Jak tego mamy przykład w osobie świętego Jana Chrzciciela. Zauważmy, że historia nie zna przypadku, aby ktoś cierpiał męczeństwo za kłamstwo, za fałsz, chyba że na własne życzenie. Ale nikogo nie prześladowano za kłamstwo, za bzdurę, tylko za prawdę. Drogie siostry, jednak żadne cierpienie, czy to w tej krwawej wersji, czy tej bezkrwawej, czy to męczeństwo, które się rozkłada na cały ciąg ludzkiego życia, żadne cierpienie, żadne męczeństwo nie pozostaje bezowocne, nie pozostaje bez wartości, jeżeli jest włączone w krzyż Chrystusa, jeżeli jest wpisane w krzyżową ofiarę Jezusa Chrystusa. Zawsze wtedy jest zasiewem wiary, jest tym ziarnem wiary rzucanym w glebę świata. Ale nie nam jest dane i rzadko bywa nam dane oglądać kiełkowanie, wygłoszenie i owocowanie tego ziarna rzuconego w glebę. Czasem to ziarno wiary rzucone w glebę wyrasta dopiero w kolejnym pokoleniu i daremnym byłoby z naszej strony już teraz oczekiwać jego owoców. Naszym zadaniem jest to ziarno zasiewać, to ziarno podlewać potem i krwią, a nie tylko doglądać, czy już wypuszcza kiełek. Żaden roztropny rolnik nie rozgrzebuje ziemi, czy żadna gospodyni nie rozgrzebuje doniczki, żeby zobaczyć, czy już roślinka zakiełkowała, bo ją zniszczy. Podobnie jest i czasem z naszą ofiarą. Nie pytamy Pana Boga, czy już ta ofiara owocuje. My mamy ją składać, my mamy ten owoc rzucać, a jego los jest w ręku Boga. Drogie siostry, pięknie jest cierpieć dla Kościoła od wrogów zewnętrznych, ale daleko owocniej jest cierpieć od Kościoła, od wrogów wewnętrznych, od braci i sióstr, od własnej wspólnoty. Tak przecież cierpiał Jezus. Zanim przyszli oprawcy, aby go aresztować w ogrodzie Getsemani, najpierw otrzymał pocałunek Judasza, najbliższego współpracownika. Najpierw odstąpili od niego, zostawili go samego, jego najbliżsi uczniowie, nawet Piotr, który tak się zarzekał. Więc tak bywa bardzo często, że trzeba nam cierpieć nie tylko dla Kościoła, ale od Kościoła. Czy to poprzez trud posłuszeństwa, trud ubóstwa, czy wielu innych zadań i wymagań, jakie Kościół przez przełożonych nam stawia. Jest to jakaś też chyba prawidłowość, że gdy nie ma zewnętrznych źródeł cierpienia, ofiary, krzyża, Boża opatrzność daje nam takie krzyże czy krzyżyki od wewnątrz, po to, aby dać nam szansę owocowania, dać nam szansę zasiewania ziarna wiary, aby w ten sposób stale w nas aktualizowała się ofiara Chrystusa. Patronka wasza, święta Teresa od Dzieciątka Jezus, napisała kiedyś, że dzień zakonnicy bez cierpienia jest dniem zmarnowany. Ale ważne jest to, żeby umieć cierpieć z godnością. Nie być cierpiętnikiem, ale cierpieć z godnością. Co nie znaczy, że mamy się biernie cierpieniu poddawać, że mamy zgadzać się na każdą głupotę, na każdą przewrotność, na każde cwaniactwo, które będzie wykorzystywać naszą dobroduszność, naszą dyspozycyjność. Mamy prawo mówić nie. Mamy prawo, a czasem w niektórych obowiązkach nawet obowiązek, a czasem w niektórych sytuacjach mamy obowiązek być asertywnymi. Mówić nie, jeżeli tego wymaga wyższa racja. Ale jeżeli nie można zmienić sytuacji, kiedy ona przerasta nasze możliwości, trzeba zmienić siebie. Nie mówię tu o konformizmie, o wazyliarstwie, ale mówię o takiej zmianie, która sprawi, że tę trudną dla siebie sytuację wykorzystamy, aby ona owocowała duchowo, aby przynosiła obfity plon dla siebie i dla innych, dla Kościoła, który karmi się krwią męczenników. I to jest ta wąska i stroma, a zarazem cielista ścieżka, trudna, ale pewna, prowadząca do Królestwa Niebieskiego. Ścieżka za Chrystusem oblubieńcem, za którym poszliśmy, ofiarowując Mu swoje życie. I właśnie czasem ta łaska cierpienia, jakiego Chrystus od nas żąda i ma prawo żądać, może okazać się naszym powołaniem w powołaniu. Może czasem jedynym sensem naszego powołania w tym, co wydaje nam się bezsensowne.